Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Z papieżem w Turcji.
Piąta podróż apostolska Benedykta XVI.
Ojciec Święty podpisał z Patriarchą Ekumenicznym wspólną deklarację. Po południu odwiedził w Stambule muzealną świątynię Hagia Sofia, błękitny meczet i katedrę ormiańską. Spotkał się też z metropolitą syryjsko-prawosławnym i wielkim rabinem Turcji. Zapraszamy na relację z trzeciego dnia wizyty. Półmetek papieskiej pielgrzymki za nami. Centralnym punktem było dziś podpisanie wspólnej deklaracji, które zwieńczyło boską liturgię w prawosławnej katedrze świętego Jerzego. Ekumeniczny wymiar podkreślają także wieczorne spotkania papieża z patriarchą ormiańskim oraz metropolitą syryjsko-prawosławnym. W Stambule jest nasza wysłanniczka Beata Zajączkowska.
Warto przypomnieć, że choć wizyta miała swój polityczny i międzyreligijny wymiar, to jednak właśnie udział w dzisiejszych uroczystościach świętego Andrzeja, założyciela Patriarchatu Ekumenicznego, był głównym powodem papieskiej pielgrzymki do Turcji. Boska liturgia odbyła się w prawosławnej katedrze świętego Jerzego. Papieża, tak jak wczoraj, powitał głos bijących dzwonów. W dymie kadzideł i przy śpiewie cerkiewnych pieśni Ojciec Święty w towarzystwie Bartłomieja I wszedł do katedry. Liturgia, która zajmuje centralne miejsce w życiu Kościoła prawosławnego, trwała ponad 2 godziny. Po komunii głos zabrał najpierw patriarcha, a następnie papież. Bartłomiej I wyraził smutek, że wciąż nie dane jest katolikom i prawosławnym wspólne sprawowanie Eucharystii. Apelował: musimy być jedno ze sobą pomimo wszelkich podziałów.
Ze smutkiem wyznajemy, że nie możemy jeszcze sprawować sakramentów świętych w jedności. Modlimy się, aby nadszedł dzień, w którym ta sakramentalna jedność w pełni się dokona.
Podczas liturgii w katedrze patriarchatu papież mówił o komunii łączącej apostołów Piotra i Andrzeja oraz o specyfice powołań obu braci. Piotrowi powierzona została szczególna, powszechna odpowiedzialność.
Temat powszechnej posługi Piotra i jego następców wywołał niestety między nami różnice opinii, które mamy nadzieję przezwyciężyć, również dzięki dialogowi teologicznemu, który został ostatnio wznowiony. Mój czcigodny poprzednik, sługa Boży Jan Paweł II, mówił o miłosierdziu, jakie znamionuje Piotrową posługę jedności, miłosierdziu, którego sam Piotr doświadczył jako pierwszy. To na tej podstawie papież Jan Paweł II zaprosił do podjęcia braterskiego dialogu celem znalezienia takich sposobów sprawowania dziś posługi Piotrowej, które by, zachowując jej naturę i istotę, umożliwiły realizowanie posługi miłości uznawanej przez wszystkich, których ona dotyczy. Pragnę dziś przypomnieć i ponowić to zaproszenie.
Benedykt XVI wskazał też na znaczenie misji apostoła Andrzeja dla owocnego spotkania między orędziem chrześcijańskim a kulturą grecką. Ma to trwałe znaczenie dla kościołów wschodu i zachodu. Stale czerpiemy ze skarbca, jaki pozostawili nam greccy ojcowie kościoła. Ponadto papież przypomniał, że obaj apostołowie, Piotr i Andrzej, ponieśli męczeństwo, zostając ukrzyżowani. W ciągu dziejów oba związane z nimi kościoły w Rzymie i Konstantynopolu doświadczyły męczeńskiej drogi krzyża. Wiara w odkupieńczą moc Krzyża Chrystusa i nadzieja, jaką daje ludzkości Jego zmartwychwstanie, łączą katolików i prawosławnych. Ojciec Święty wskazał na konieczność ich wspólnego wiarygodnego świadectwa w dzisiejszym zlaicyzowanym świecie. Nasze podziały są dla Niego zgorszeniem i przeszkodą w głoszeniu Ewangelii.
Po zakończeniu liturgii przy uroczystym śpiewie Benedykt XVI i Bartłomiej I wyszli na zewnętrzny balkon siedziby Patriarchatu Ekumenicznego, z którego pobłogosławili po grecku i łacinie zebranych na niewielkim dziedzińcu wiernych.
Benedicat vos omnipotens Deus.
I charis tu Kyrio imonis u Christu.
Prawdziwy aplauz wywołało podanie sobie przez papieża i patriarchę dłoni i wzniesienie ich razem w górę w geście oznaczającym jedność. Kulminacyjnym punktem wizyty w Patriarchacie Ekumenicznym było podpisanie wspólnej deklaracji. Przed sygnowaniem dokumentu kardynał Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, odczytał jego treść. Następnie uczynił to przedstawiciel patriarchatu.
Duch Święty pomoże nam przygotować wielki dzień przywrócenia pełnej jedności, wtedy i w taki sposób, jak tego zechce Bóg. Tę nadzieję sformułowaną w myśl zasad ekumenizmu duchowego wyrażają Benedykt XVI i Bartłomiej I we wspólnej deklaracji. Wskazują zarazem na misję, jaką wyznawcy Chrystusa mają dziś pełnić w Europie i na świecie.
Jako pasterze Kościoła, stwierdzają w deklaracji obaj hierarchowie, podjęliśmy przede wszystkim refleksję nad misją głoszenia Ewangelii. Jest dziś ona szczególnie aktualna i konieczna nawet w krajach tradycyjnie chrześcijańskich wobec narastania laicyzacji, relatywizmu, nihilizmu. Benedykt XVI i Bartłomiej I oceniają pozytywnie drogę formowania Unii Europejskiej. Mają nadzieję, że uczestnicy tej wielkiej inicjatywy wezmą pod uwagę wszystkie aspekty dotyczące osoby i jej praw, a zwłaszcza wolności religijnej. Mniejszościom należy zapewnić ochronę ich religii i kultury. Europa ma być otwarta na inne religie, ale trzeba zachować jej chrześcijańskie korzenie, zarówno ze względu na historię, jak i przyszłość. Więź naszego kontynentu z Ewangelią stanowi wspólne nam wciąż aktualne dziedzictwo, które nadal przynosić będzie owoce.
Deklaracja wskazuje też na potrzebę wspólnego działania na rzecz respektowania praw człowieka i rozwoju na świecie w obliczu ubóstwa, wojen i terroryzmu. Szczególną uwagę zwraca na sprawę pokoju na Bliskim Wschodzie, dialog międzyreligijny i ochronę środowiska naturalnego.
Obserwatorzy podkreślają ogromne znaczenie wizyty papieża w Turcji dla przyszłości dialogu ekumenicznego. Chrześcijanie różnych wyznań są mu wdzięczni za upomnienie się o poszanowanie praw wszystkich mniejszości religijnych w Turcji. Chrześcijanie są obecni, ale pozbawieni praw. Poza kościołem nie mogą też nosić strojów zakonnych.
W habitach nie możemy chodzić na zewnątrz, jest to zabronione. Chodzimy w ubraniu cywilnym.
Brat Andrzej Dylewski.
Ja uważam, że ta pielgrzymka może bardziej przybliżyć muzułmanów do chrześcijan, żeby dała zjednoczenie, wzajemną miłość i wyrozumiałość.
Liturgia w prawosławnej katedrze i podpisanie wspólnej deklaracji stanowiły najważniejsze punkty trzeciego dnia papieskiej wizyty w Turcji. Po obiedzie zjedzonym w siedzibie Patriarchatu Ekumenicznego papież odwiedził Muzeum Hagia Sofia. Była to największa świątynia chrześcijańska dawnego Konstantynopola. Nieraz w przewodnikach nazywa się ją Świętą Sofią.
Nie ma świętej Sofii, nie ma takiego świętego ani świętej.
Brat Atanazy Sulik.
Tytuł Bazyliki Mądrości Bożej. Wybudowana przez Justynianina, była wiele lat używana jako katedra dla chrześcijan. Po zajęciu miasta przez Turków wiele lat była meczetem, a Atatürk w 1923 roku zamienił to na muzeum. Do tej pory służy jako muzeum.
Wizyta w Hagia Sofia budziła wielkie zainteresowanie obserwatorów, ponieważ wcześniej wyznawcy islamu podnosili głos, że Watykan chce przemienić muzeum znowu na katolicką bazylikę. Zanim Benedykt XVI przybył do muzeum, pod Hagia Sofia odbyła się antypapieska manifestacja. Kilkudziesięciu tureckich nacjonalistów wykrzykiwało: Allah jest wielki, a Hagia Sofia jest turecka. Podkreśla się, że manifestantów było mniej niż zainteresowanych ich protestem dziennikarzy. Po Hagia Sofia oprowadził papieża dyrektor muzeum. Benedykt XVI z zainteresowaniem słuchał dziejów świątyni i zadawał pytania. Podziwiając piękną, ale zniszczoną przez nałożony przez muzułmanów tynk mozaikę Maryi, papież w geście podziwu złożył ręce jak do modlitwy. Gest ten wychwycili od razu tureccy obserwatorzy, którzy podkreślali, iż miała to być wyłącznie wizyta turystyczna. Na zakończenie papież wpisał się do Złotej Księgi. W darze otrzymał amforę z reprodukcją maryjnej mozaiki z Hagia Sofia. Następnie Benedykt XVI odwiedził słynny błękitny meczet, jedną z najpiękniejszych budowli miasta. Była to pierwsza wizyta obecnego papieża w meczecie. Powitał go mufti Stambułu. Zgodnie z tradycją przed wejściem papież zdjął buty i wszedł do meczetu w białych skarpetkach. Po zwiedzeniu świątyni razem z muftim zwrócili się twarzą w kierunku Mekki i nastąpił moment skupienia. Mufti modlił się półgłosem. Papież trwał w milczeniu z dłońmi splecionymi na krzyżu. W darze otrzymał mozaikę przedstawiającą gołębicę, symbol pokoju. Mufti podkreślił, że papież dokonał wielkich kroków na drodze pokoju i dialogu. Wyraził nadzieję, że tą drogą będą mogli kroczyć dalej wspólnie. Cudownym zbiegiem okoliczności określił papieski dar – mozaikę z czterema białymi gołębicami. Ku powszechnemu zaskoczeniu ujawniono, że w świątyni tej był również Jan Paweł II. Uczynił to inkognito w 1979 roku. W Benedykt XVI nawiedził jeszcze katedrę ormiańską, uczestniczył tam w liturgii słowa. Przy wejściu do katedry ofiarowano mu chleb, sól, różaną wodę i kadzidło, symbol wszelkiej pomyślności. Benedykta XVI przywitał patriarcha Mesrop II, który mówił o potrzebie pojednania między Ormianami a Turkami. Papież przypomniał wiarę i chrześcijańskie świadectwo Ormian przekazywane z pokolenia na pokolenie, nieraz w tragicznych okolicznościach, tak jak w ostatnim stuleciu. Nazwał swoje dzisiejsze spotkanie ze wspólnotą ormiańską znakiem wspólnej nadziei i pragnienia jedności.
Tragiczne podziały, jakie w ciągu wieków powstały wśród wyznawców Chrystusa, otwarcie sprzeciwiają się Jego woli, są zgorszeniem dla świata i szkodą najświętszej sprawie głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, powiedział Ojciec Święty. Chrześcijanie powołani są, by właśnie świadectwem swej wiary i miłości dawali znak nadziei i pociechy temu naznaczonemu konfliktami i napięciami światu. Musimy zatem nadal czynić wszystko, co w naszej mocy, by uzdrowić rany podziału i przyspieszyć dzieło przywrócenia jedności chrześcijan, aby prowadziły nas w tym pilnym dziele światło i moc Ducha Świętego. W związku z tym, stwierdził papież, mogę tylko dziękować Bogu za głębsze braterskie relacje, jakie rozwinęły się między ormiańskim kościołem apostolskim a kościołem katolickim.
Na zakończenie liturgii przy wyjściu z katedry odsłonięto tablicę upamiętniającą wizytę w tym miejscu trzech papieży, Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI. Z ormiańskiej katedry papież przyjechał do budynku delegatury apostolskiej, gdzie spotkał się z metropolitą syryjsko-prawosławnym i wielkim rabinem Turcji. Trzeci dzień papieskiej pielgrzymki zakończyło spotkanie z członkami katolickiego episkopatu, z którymi Benedykt XVI wspólnie zjadł kolację. Papież pozdrowił też grupę młodzieży, która zebrała się pod jego rezydencją. Jutrzejszy program przewiduje uroczystą Eucharystię w katolickiej katedrze Ducha Świętego. W południe ze stambulskiego lotniska Benedykt XVI powróci do Watykanu. Stambuł, Beata Zajączkowska, Radio Watykańskie. Naszym gościem jest łaciński wikariusz apostolski Anatolii, biskup Luigi Padoveze. Ekscelencjo, już Jan Paweł II zwraca uwagę na potrzebę prawnego uznania kościołów katolickich różnych obrządków w Turcji. Temat mniejszości religijnych wielokrotnie był podnoszony, jednak chyba bez rezultatu.
Jak dotąd nie było pozytywnych rezultatów. To znaczy, mniejszość katolicka nie jest jeszcze przez państwo uznawana. A to ma całą serię dość poważnych konsekwencji. Na przykład nie pozwala nam to na formowanie tu na miejscu lokalnego kleru. Sprawia nam to niejednokrotnie wiele trudności prawnych, na przykład w tym, co dotyczy posiadania własności kościelnych. Słowem, wiele problemów pozostaje nierozwiązanych dlatego, że brak nam uznania osobowości prawnej.
Benedykt XVI w jakiś sposób udzielił poparcia procesowi demokratyzacji zmierzającemu do integracji Turcji z Unią Europejską. Czy może to poprawić sytuację kościołów i mniejszości religijnych?
To, co powiedział Ojciec Święty, jest w zasadzie stanowiskiem podzielanym przez katolicki episkopat Turcji, a nawet nie tylko katolicki. Jesteśmy za tym, gdyż chcemy, by proces demokratyzacji w Turcji nie pozostawał jedynie w sferze pobożnych życzeń, ale by się skutecznie realizował. To znaczy, jeśli klimat w Turcji będzie demokratyczny, to nie będzie żadnych problemów z uznaniem jego miejsca w systemie pluralistycznym, takim jak europejski, w którym każdy ma swe miejsce i wolność wyrażania opinii. Oczywiście, jeśli to się nie dzieje, to pojawiają się rzeczywiste problemy, bo w takim przypadku będziemy mieli dwie miary. Dla chrześcijan w Turcji i dla chrześcijan w Europie, które nie są takie same.
W Efezie Ojciec Święty wspomniał również o księdzu Andrei Santoro. Czy zdaniem ekscelencji ta podróż może poprawić sytuację księży w Turcji? Niektórzy z nich przyznają, że ich posłudze towarzyszy również pewien lęk.
Nie sądzę, aby podróż papieża do Turcji mogła w znaczący sposób zmienić postawy nacjonalistyczne islamskich fundamentalistów czy radykałów, dlatego że są to postawy wręcz skostniałe, spietryfikowane. Trudno by tu się coś zmieniło. Natomiast tym, co może się zmienić, jest bardziej pozytywny obraz papieża, a przez to także bardziej pozytywny obraz Kościoła w Turcji. Na to teraz czekamy i spodziewamy się, że to nastąpi. To znaczy, że społeczeństwo tureckie, które z chrześcijanami często w ogóle nie miało bezpośredniego kontaktu, poprzez Ojca Świętego zobaczy, że nie jesteśmy takimi ateistami, niewierzącymi, niewiernymi, jak się nas jeszcze często przedstawia.
Kierownik Urzędu do Spraw Wyznań stwierdził, że chrześcijanie mają wiele uprzedzeń wobec muzułmanów. Czy zdaniem księdza biskupa jest to prawdą i czy ma to również miejsce w Turcji?
To znaczy, jest prawdą, jeśli odbija się piłeczkę, mówiąc, że to samo dzieje się wśród chrześcijan. Historia zradykalizowała tu stanowiska, zarówno w jednej, jak i w drugiej kulturze. Dlatego uznanie wartości musi być wzajemne. Nie może być jedynie uznaniem praw, ale i wartości, które każda kultura ze sobą niesie. A gdy mówię o kulturze, mam na myśli także każdą religię, która również wyraża się poprzez kulturę. Tak więc prawdą jest to, co mówił przewodniczący Bardakolu, ale to samo równie dobrze mógłby powiedzieć i Ojciec Święty, czyli wezwać, by muzułmanie mieli bardziej adekwatny obraz chrześcijan i chrześcijaństwa.
Zanim przyjechał Ojciec Święty, prasa turecka była bardzo krytyczna. Teraz zupełnie się to nastawienie zmieniło. Dlaczego?
Tak, nastawienie się zmieniło, moim zdaniem, dla wielu racji. Przede wszystkim, ponieważ miały miejsce kontakty na poziomie politycznym, które w pewien sposób przechyliły szale, nazwijmy to, z chłodnego nastawienia na ciepłe przyjęcie. Drugą racją były też słowa, które Ojciec Święty skierował do narodu tureckiego, uznając jego godność i świecki charakter państwa, czyli wartości, które ten naród rzeczywiście posiada. Kolejnym bardzo znaczącym elementem jest fakt, że oczy całego świata są w tych dniach zwrócone na Turcję. Taki zniesławiający, wręcz oszczerczy obraz Ojca Świętego, te obsesyjne krytyki, nie zostawiłyby dobrego obrazu kraju. Wydaje mi się, że i z tego powodu turecka prasa odeszła nieco od polemicznych tonów poprzednich dni.
Dzisiejszy dzień ma aspekt ekumeniczny, ale również międzyreligijny. W programie znalazło się również spotkanie z wielkim rabinem Turcji. Oprócz wizyty w Hagia Sofia były też odwiedziny Błękitnego Meczetu. Jakie znaczenie dla narodu tureckiego mają te dwa ostatnie spotkania? Błękitny Meczet dodano do programu praktycznie w ostatniej chwili.
Tak, w podróży Ojca Świętego były znaczące zmiany. Pierwszą, moim zdaniem, było spotkanie z Bardakulu. Choć jest to urzędnik, w pewien sposób nieco wyszło ona poza protokół. Odbierane jest jako gest dobrej woli ze strony Ojca Świętego, jako przejaw woli dialogu i ukazania, że jego dogłębną intencją nie było obrażanie czy stawianie islamu w złym świetle. W sposób oczywisty zarówno wizyta w Hagia Sofia, jak i w Błękitnym Meczecie są znaczące. Pierwsza świątynia stała się faktycznie muzeum, ale jest to muzeum mówiące o historii, gromadzące dziedzictwo chrześcijańskie, które było tu obecne poprzez milenium, a równocześnie rzeczywistość innej religii, którą jest islam, obecny przez ponad 400 lat. Powiedziałbym więc, że owszem, jest to muzeum, ale muzeum, które mówi. Przemawia do serc wierzących, zarówno do nas, chrześcijan, jak i do serc muzułmanów. Dlatego zasługuje na szczególną uwagę. Natomiast wizyta w Błękitnym Meczecie wpisuje się w wolę Ojca Świętego uznania rzeczywistości religijnych, które posiadają wartość. Jak przyznaje to również soborowy dekret Nostra Aetate, gdyż w głębi Bóg przemówił poprzez swego Syna Jezusa Chrystusa. Jednak Duch nie ogranicza się tylko do Kościoła, ale działa i poza nim, często nawet wcześniej, aniżeli Kościół tam dotrze. Tak więc chodzi tu o uznanie, że kto szuka Boga, ten jest na dobrej drodze, nawet jeśli ściśle nie wchodzi do chrześcijańskiego świata. Z wikariuszem apostolskim Anatolii, biskupem Luigi Padoveze, rozmawiała Beata Zajączkowska. A w czwartkowym magazynie wieczornym z Rozgłośni Watykańskiej to wszystko. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Józef Polak, Laudetur Jezus Chrystus.